Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz profesor dr habilitowany Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy wraz z nami pragną szukać Słowa Bożego. Szukamy Słowa Bożego w czytaniach na najbliższą niedzielę. Przypomnę, jest to fragment z pierwszej księgi Samuela, z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 6 i z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 1. Gorąco zachęcam do tego, aby te czytania mieć otwarte przed oczami, bądź to w postaci wydrukowanej przez niedzielę, bądź gościa niedzielnego, czy inne periodyki katolickie, które drukują czytania na najbliższą niedzielę, bądź też wystarczy mieć Pismo Święte otwarte na odpowiednie stronice. Pragnę też powiedzieć, iż w naszych audycjach Szukając Słowa Bożego możemy, a nawet gorąco proszę, byśmy posługiwali się takimi pomocami, które są nam dostępne dzisiaj, jak krąg biblijny wydawany w Tarnowie przez wydawnictwo Biblos, czy lekcje Divina na każdy dzień wydawane z kolei przez siostry Loretanki. Ale przejdźmy już do Słowa Bożego na najbliższą niedzielę, drugą niedzielę w roku liturgicznym B. Temat, który Słowo Boże nam prezentuje w tę niedzielę, to jest temat powołania pierwszych uczniów. Żeby go lepiej rozumieć, winniśmy przypomnieć sobie treść poprzedniej niedzieli Chrztu Pańskiego. Była to niedziela, w której Bóg Ojciec objawia tożsamość Jezusa z Nazaretu, mówiąc o Nim: oto mój Syn umiłowany. Słowo Boże najbliższej niedzieli będzie nam pokazywać, pokazuje nam, po prostu będziemy je za chwilę czytać, słuchać, medytować, w jaki sposób człowiek odkrywa w Jezusie Mesjasza i Syna Bożego, w jaki sposób człowiek odkrywa w Nim po prostu swojego Zbawiciela. Pierwsze czytanie, wzięte z księgi pierwszej Samuela, opowiada o powołaniu proroka, męża Bożego imieniem Samuel. Zobaczymy po prostu, w jaki sposób ten młody Izraelita, wyrastający w sanktuarium w Shilo, u boku kapłana Helego, usługiwał w tym sanktuarium, w jaki sposób on odkrył obecność Pana Boga, poznał Boże Słowo, Bożą wolę, w jaki sposób stał się prorokiem. Z kolei Ewangelia pokaże nam Jezusa, który przychodzi nad rzekę Jordan do Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel daje świadectwo: oto Baranek Boży. I dzieje się rzecz niezwykła. Uczniowie Jana Chrzciciela podążają za Jezusem z Nazaretu. Dlaczego? Jak to ich pójście za Jezusem wygląda? Czego szukacie? Słyszą to pytanie z ust Jezusa. I wreszcie, jako trzecie dzisiaj czytanie z liturgii niedzielnej, będzie to fragment z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 6. Celowo czytamy go jako ostatnie, ponieważ w tym czytaniu, w tym fragmencie, święty Paweł pokazuje w gruncie rzeczy cel powołania zarówno proroka, jak też apostoła, jak też każdego chrześcijanina. Jak mówi apostoł, tym celem jest zjednoczenie z Panem. Mówi to w sposób bardzo mocny w kontekście nadużyć, jakie miały miejsce w kościele w Koryncie i w ogóle w mieście Koryncie, wielkie zagrożenie. Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Otóż właśnie to wielkie orędzie dotyczące ostatecznego, definitywnego powołania człowieka do zjednoczenia z uwielbionym Chrystusem. Ono jest ukazane w trzecim czytaniu i stanowi wspaniały horyzont po prostu dla rozważania o naszym powołaniu do życia z Chrystusem, które jest naszym udziałem teraz. Zacznijmy zatem od wysłuchania pierwszego czytania z pierwszej księgi Samuela.
Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: oto jestem. Pobiegł do Helego, mówiąc mu: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać, lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu. Wstał Samuel i pobiegł do Helego, mówiąc: oto jestem. Przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: nie wołałem cię, synu, wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu. Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli spostrzegł, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział: mów, bo sługa twój słucha. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.
Po wysłuchaniu tego wzruszającego wręcz opowiadania o powołaniu pierwszego wielkiego proroka Samuela, spróbujmy zobaczyć dynamikę tego powołania. Te różne czynniki, które decydują po prostu o tym wspaniałym przeżyciu, które stało się udziałem właśnie młodego chłopca Samuela. Najpierw zwróćmy uwagę, gdzie to wydarzenie się dzieje. Dzieje się w sanktuarium. Nie było wtedy jeszcze świątyni w Jerozolimie oczywiście. Sanktuarium w Shilo. Była tam jednak Arka Przymierza, a więc święta skrzynia, symbol obecności Pana pośród swojego ludu. O Samuelu natomiast autor księgi mówi: usługiwał Panu pod okiem Helego. Co więcej, dowiadujemy się, że w tym momencie akurat Samuel spał właśnie blisko Arki Przymierza. Natomiast Heli, kapłan, w gruncie rzeczy w zewnętrznej części sanktuarium. Dowiadujemy się też, że wtedy słowo Pana rzadko odzywało się w Izraelu. To bardzo ważna informacja, mianowicie w świetle proroctwa Amosa, rozdział 8, werset 12. Gdy nie ma słowa Bożego adresowanego do ludu, jest to czas kary, czas przekleństwa. Narrator podkreśla, że oto odzywa się na tle tego właśnie wielkiej ciszy, milczenia ze strony Boga, nagle rozlega się słowo Pana adresowane właśnie do młodego chłopca Samuela. W ten sposób Samuel pokazany jest jako błogosławiony, bo oto Bóg mówi do niego. I teraz przyjrzyjmy się dynamice tego właśnie dialogu, który Bóg rozpoczyna z młodym Samuelem, który jeszcze nie znał Pana. Na uwagę przede wszystkim zasługuje imię, którym Pan Bóg posługuje się. Używane jest ono tutaj wiele razy, dominuje w ogóle w tej scenie. Samuelu, Samuelu, Samuelu. Przypomnijmy sobie sens tego imienia. Nadała je młodemu chłopcu, wyproszonemu u Boga, Anna. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale księgi Samuela. I to imię oznacza po prostu Bóg wysłuchał. Bóg wysłuchał mojej modlitwy i tej, która była przez długi czas niepłodna, cierpiała z tego powodu, odpowiedział wielkim darem w postaci właśnie syna, w postaci chłopca. Odpowiedź tegoż młodego, usługującego w sanktuarium Izraelity brzmi: oto jestem, bo mnie wołałeś. Oczywiście Samuel rozumuje, że oto Heli go przyzywa. Następuje takie trzykrotne po prostu udawanie się Samuela do kapłana. Wreszcie za trzecim razem Samuel rozpoznaje, Heli rozpoznaje, że to po prostu Pan zapewne woła młodego chłopca, uczy go, jak ma odpowiedzieć. Znamienne jest też w tym czytaniu takie stwierdzenie: Samuel nie znał Pana, słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. Zwróćmy uwagę, że można w różny sposób interpretować, co to znaczy, że Samuel nie znał Pana. Padają ze strony egzegetów przeróżne wyjaśnienia tej frazy. W gruncie rzeczy jest ona wyjaśniona w drugiej części tego zdania, mianowicie nie znał Pana, dlatego że słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. A więc znać Pana, znać Boga, to znaczy odkrywać, poznawać, słyszeć po prostu słowo Boga, który do człowieka mówi, rozpoznawać Jego wolę, Jego plan, Jego łaskę. Jeszcze kolejne objaśnienie, które warto poczynić, dotyczące tej sceny, to jest właśnie odpowiedź, której udziela Samuel, pouczony przez swojego opiekuna, wychowawcę, jakim był bez wątpienia Heli względem Samuela. Mianowicie Samuel na trzecie wołanie ze strony Boga odpowiada: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Zwróćmy uwagę, zachodzi tutaj wspaniała gra sensu. Ten, który jest owocem faktu, iż Bóg wysłuchał jego matki, Anny, teraz ten młody chłopiec, on mówi: jestem Twoim sługą, Boże, pragnę Cię słuchać. Z jednej strony widzimy Boga, który wysłuchał modlitwy Anny, teraz widzimy syna, który mówi o sobie: mów Ty, Boże, do mnie, bo ja gotów jestem słuchać Twego słowa. I wreszcie ostatnie wyjaśnienie związane z ostatnim zdaniem przeczytanego fragmentu, mianowicie wielka obietnica. To zdanie jest sformułowane dosyć dwuznacznie, także trudno zorientować się, o czyje słowo chodzi, że ono nie upadnie na ziemię. Jednak wnikliwa analiza tej perykopy jasno wykazuje, iż chodzi o słowo Pana oczywiście. Dokładniej mówiąc, chodzi o to, iż obietnice, które Bóg złożył Samuelowi i które złoży, słowo Boże, które będzie kierowane do Samuela, będzie zawierać wielkie obietnice, że to słowo nie będzie puste, wypełni się po prostu. Wskazują na to teksty paralelne, między innymi z pierwszej Księgi Królewskiej. W rozdziale 8 czytamy, że Bóg wypełnił wszystko, co powiedział przez Mojżesza. Werset 56. Czy w drugiej Królewskiej, rozdział 10, werset 10, czytamy, że na Achabie, w życiu Achaba spełniło się po prostu słowo proroka Eliasza, który mówił po prostu o karze dla Achaba. Podobnie w Księdze Jozuego w 21 i 23 rozdziale. Tak więc mamy tutaj bardzo ważne stwierdzenie. Obecność Pana przy proroku sprawia, że głoszone przez proroka słowo rzeczywiście się wypełni. Jakkolwiek zawiera ono często niewiarygodne, wręcz wielkie, wspaniałe obietnice, to jednak zawsze się wypełnia. Samuel otrzymuje obietnicę tejże wspaniałej obecności Pana, tak jak Mojżesz, jak Gedeon, Jeremiasz, a więc praktycznie najwybitniejsze postaci Starego Testamentu. Oto odkrywamy po prostu wielkość powołania, tego wydarzenia, które stoi u początku praktycznie wielkiej działalności Samuela, proroka, który ustanawia monarchię w starożytnym Izraelu. Odkrywamy też, krótko mówiąc, że być prorokiem, bo tutaj mamy w gruncie rzeczy taki pierwszy par excellence opis powołania proroka, to być powołanym, a dalej idąc, być powołanym na proroka, to być człowiekiem, któremu objawia się Bóg, być człowiekiem, który rozpoznaje wolę Boga w Bożym Słowie, przyjmuje ją i tę wolę Bożą obwieszcza ludowi. Taka jest treść, wnikając troszeczkę głębiej w poszczególne zdania czy słowa tej perykopy. W oparciu o tę analizę, takie właśnie taką lekcję, czytanie wyjaśniające, będziemy mogli w dalszej części naszej audycji przeprowadzić medytację dotyczącą właśnie powołania. Jaki jest dynamizm powołania, albo jak człowiek odnajduje Boga.
Teraz fragment z Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr.
Aby dobrze zrozumieć tę Ewangelię, zwróćmy uwagę na kontekst, w którym ona jest umieszczona, mianowicie fragment poprzedzający opowiada o doświadczeniu Jezusa, które stało się udziałem Jana Chrzciciela. Ewangelista Jan opowiada o tym właśnie, w jaki sposób Jan Chrzciciel, prorok działający nad Jordanem, rozpoznał w Jezusie Mesjasza, właśnie Baranka Bożego, czyli inaczej mówiąc Sługę Bożego. I ten tytuł, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, to orędzie wygłoszone przez Jana Chrzciciela w 29 wersecie 1 rozdziału Ewangelii, jest przywołany na początku dzisiejszej perykopy. Jan stał z dwoma swoimi uczniami, zobaczył przechodzącego Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na to sformułowanie oto. Jest to wielki okrzyk pełen radości, zwiastujący nadejście bardzo długo oczekiwanego momenta, dokładniej mówiąc, bardzo długo oczekiwanej osoby. Jest to też moment objawienia po prostu, wskazujący na to, to słówko wskazuje na to, że prorok wygłasza tutaj świadectwo pochodzące z natchnienia Bożego. Bo widzi przecież Jezusa, który jak inni ludzie przychodzi pośród ludu, praktycznie pośród rzeszy Izraelitów udających się do proroka nad Jordan. Ewangelista właśnie nie precyzuje w żaden sposób jakoś wielkości Jezusa. Określa go zwykłym imieniem. Co więcej, mówi, zobaczył Jan Jezusa przechodzącego. Co więcej, zwróćmy uwagę też na początku tej perykopy, nie określa się ani miejsca, ani czasu tego wydarzenia. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa. Dlaczego ewangelista nie precyzuje miejsca i czasu? Dlatego, że chcę powiedzieć, iż to wydarzenie, o którym opowiada, będzie się powtarzać po prostu przez całe dalsze dzieje, w każdym miejscu i w każdym czasie. Jezus przychodzi do ludzi i chce być rozpoznany właśnie jako Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, tak jak to mówi w perykopie poprzedniej. Z kolei perykopa następująca, czyli wersety od 43 do 51, ukazuje powołanie dwóch kolejnych uczniów, ale tym razem dokonuje się ono z inicjatywy samego Jezusa. Chodzi o Filipa i Natanaela. Natomiast powołanie tych uczniów, którym jest dzisiaj Andrzej, umiłowany uczeń, i Piotr, dokonuje się w gruncie rzeczy z inicjatywy Jana Chrzciciela. To w odpowiedzi na jego orędzie najpierw Andrzej i drugi uczeń idą za Jezusem, a co bardzo ciekawe, w drugiej części widzimy Piotra, Szymona, Piotra, który z inicjatywy Andrzeja przychodzi do Jezusa. Zobaczmy jeszcze sam ten tytuł, właśnie Baranek Boży. Przywołuje on przede wszystkim postać sługi pańskiego z księgi proroka Izajasza, rozdział 53. Przypomnijmy sobie ten wielki tekst opowiadający o cierpieniach sługi Bożego porównanego do baranka. Równocześnie w tej metaforze baranka jest odniesienie do baranka paschalnego, którego krew uratowała po prostu życie Izraelitów wychodzących z Egiptu. Mamy tutaj też aluzję oczywiście do baranka składanego w ofierze paschalnej dla uczczenia właśnie tej krwi baranka Egzodusu, jak pamiętamy. W Ewangelii Janowej, zwłaszcza jest to bardzo mocno zaznaczone, w 19 rozdziale, werset 34, mianowicie Jezus wywyższony na krzyżu zostaje przeszyty włócznią i umiera wtedy, właśnie w tym czasie, kiedy w świątyni jerozolimskiej składano praktycznie w ofierze, zabijano w ofierze baranki przeznaczone na ucztę paschalną. A więc widzimy tutaj Jezusa jako sługę pańskiego, a równocześnie jako baranka Bożego złożonego w ofierze. Równocześnie baranek Boży to jest centralna postać Apokalipsy, a więc Chrystus zmartwychwstały z całym swoim triumfem, majestatem, zwycięzcy paschalnego. Otóż tak jest przedstawiony przez proroka Jezus przychodzący nad Jordan. Zwróćmy też uwagę na taki szczegół, mianowicie ci dwaj uczniowie Jana Chrzciciela, jak tylko usłyszeli oto Baranek Boży, poszli za Jezusem natychmiast. Oznacza to, że Jan Chrzciciel musiał im bardzo wiele mówić o przychodzącym Mesjaszu, o przychodzącym Baranku Bożym. Dlatego też bez wahania poszli na głos właśnie zwiastujący oto Baranek Boży. Zwróćmy teraz uwagę na pierwszą scenę, a więc dwaj pierwsi uczniowie Jana Chrzciciela, którzy idą za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie. Mamy tutaj to bardzo charakterystyczne spojrzenie Jezusa. Odwraca się ku Nim, patrzy na nich, widzi, że idą za Nim i stawia to bardzo charakterystyczne pytanie, czego szukacie. Tym pytaniem zmusza ich, by zastanowili się, czy dokonali świadomego wyboru. Czy decydując się na kroczenie za Jezusem, nie kierują się emocjami, jakimś chwilowym impulsem? Czy dobrze zrozumieli po prostu świadectwo Jana Chrzciciela? Ale z drugiej strony widzimy ich odpowiedź natychmiastową: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? W tej odpowiedzi mówią, iż widzą w nim po prostu przychodzącego nauczyciela, Mesjasza nauczyciela. Pytając, gdzie mieszkasz, nie tyle pytają dokładnie o miejsce zamieszkania, co o jego tożsamość. Mianowicie chcą się dowiedzieć, chcą odkryć, jak wielkim jest nauczycielem, skąd on pochodzi, gdzie jest jego szkoła, gdzie są źródła jego nauki po prostu. Wiemy, że w czwartej Ewangelii to pytanie, skąd przychodzi Jezus, gdzie mieszka Jezus, jest niezwykle ważnym pytaniem, ponieważ ewangelista cały czas podkreśla, że Jezus w gruncie rzeczy mieszka w Ojcu. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Oczywiście tutaj mamy zaledwie to pytanie postawione, gdzie mieszkasz. Ewangelista, zwróćmy uwagę, nie precyzuje, dokąd to się udali. Jedynie mamy zaproszenie ze strony Jezusa, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. u Niego, u Jezusa po prostu. Pozostali w bliskiej obecności, można by powiedzieć, że w tej sferze duchowej, jaką jest osoba Jezusa. Mamy następnie informację dotyczącą godziny. Trzeba w niej też widzieć pewną symbolikę. Najprawdopodobniej chodzi o to, że oto jest pełnia czasu, tak jak mówi święty Paweł. Ta dziesiątka jest właśnie symbolem pełni. W drugiej części tej perykopy ewangelicznej mamy z kolei opowiadanie o Andrzeju. Mianowicie ewangelista mówi, jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza. Zwróćmy uwagę, jak korespondują ze sobą te dwa określenia. Rabbi, mistrzu, nauczycielu i ta wypowiedź, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Andrzej mówi w liczbie mnogiej, nie ja znalazłem, ale znaleźliśmy. Jest to odniesienie nie tylko do tego drugiego ucznia i do Jana Chrzciciela, ale też jeszcze szerzej do wspólnoty oczekującej Mesjasza, Jezusa Mesjasza. I jeszcze jeden ważny szczegół w tej Ewangelii, który warto objaśnić, zanim przystąpimy do medytacji. Mianowicie Andrzej przyprowadził Szymona do Jezusa, a Jezus wejrzawszy na niego. Używa tutaj ewangelista bardzo charakterystycznego czasownika, który określa takie po prostu wniknięcie w samo serce, do samej głębi duszy człowieka. I Pan Jezus po takim spojrzeniu w samą istotę Piotra, którego widzi po raz pierwszy na oczy, wypowiada bardzo wielkie zdanie. Mianowicie, ty jesteś Szymon, ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Nie tyle zmienia jego imię, co dodaje po prostu do Szymona, bardzo pięknego hebrajskiego imienia, jeszcze drugie imię Kefas, czyli skała. Oczywiście skała jako fundament rodzącej się wspólnoty, wspólnoty mesjańskiej. Ale zwróćmy uwagę, że w tym określeniu skała Pan Jezus wyraźnie nawiązuje do swojej własnej tożsamości, bo to przede wszystkim Jezus jest skałą. Musimy sobie przypomnieć zdanie z psalmu 118 o kamieniu węgielnym. To jest właśnie skała, odrzucony przez budujących. Ten kamień węgielny stał się głowicą węgła, czyli fundamentem po prostu nowej wielkiej wspólnoty. Chodzi po prostu o Jezusa zmartwychwstałego, kamień odrzucony przez budujących. Czy jak mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, że Izraelici wędrujący przez pustynię nie tyle pili ze skały tej w sensie materialnym, co ze skały duchowej, która im towarzyszyła, którą jest Chrystus. A więc mamy w kilku miejscach, jeszcze w Dziejach Apostolskich, określenie Chrystusa właśnie jako skały. Jeżeli w tym momencie Pan Jezus Szymona nazywa skałą, to znaczy, że jednoczy go bardzo mocno ze swoją osobą, ze swoim posłannictwem, właśnie owym posłannictwem, które polega na tym, że jest się skałą, jest się kamieniem węgielnym. To oczywiście dotyczy Chrystusa zmartwychwstałego, uwielbionego Pana.
Trzecie czytanie. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty. Wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała. Kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci, chwalcie więc Boga w waszym ciele.
Wysłuchaliśmy przed chwilą wielkiego fragmentu z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 6, w którym apostoł wychodzi naprzeciw trudnościom, jakie przeżywali chrześcijanie w tym portowym mieście, powszechnie znanym ze świątyni bogini Afrodyty, przy której sprawowano kult płodności połączony z prostytucją i orgiami, a określenie córa Koryntu stało się synonimem prostytutki po prostu. Apostoł uczy w tym kontekście w sposób niezwykły o wielkości ludzkiego ciała, praktycznie o wielkości człowieka, czyli osoby, która żyje w ciele. Jakie to prawdy tutaj odkrywamy? Niezwykle ważne i rewolucyjne na tle filozofii greckiej czy praktyki życia tychże ludzi, do których w pierwszym sensie pisze. Otóż musimy pamiętać, że w filozofii greckiej, zwłaszcza w neoplatonizmie, ciało nie odgrywało żadnej roli, było po prostu pogardzane, było traktowane jako więzienie dla ducha. Z kolei w innych nurtach uwielbiano ciało, ubóstwiano wręcz po prostu, czyniąc je swego rodzaju idolem. Apostoł, żeby ukazać w świetle objawienia wielkość człowieka jako osoby żyjącej w ciele, zwróćmy uwagę, że odwołuje się najpierw do Chrystusa zmartwychwstałego. Żeby zrozumieć człowieka jako osobę żyjącą w ciele, trzeba mieć przed oczami uwielbionego Chrystusa. Mianowicie apostoł wyjaśnia, że Chrystus umarł nie tylko po to, aby zbawić ludzką duszę, ale został ofiarowany, by zbawić całego człowieka we wszystkich wymiarach jego życia, więc również z całą właśnie doczesnością, cielesnością. Skoro zatem Chrystus został przez zmartwychwstanie przywrócony do życia w ciele, chrześcijanie nie mogą myśleć o swoim zbawieniu, lekceważąc to, co jest związane z ciałem. Także właśnie płciowość należy przeżywać w perspektywie zmartwychwstania ciała. I tutaj mamy pokazane właśnie ciało człowieka, czyli nasze istnienie w ciele, jako wielkie zadanie, wielkie powołanie. Apostoł mówi, ciało nie jest dla rozpusty. Ciało w sensie człowiek po prostu nie jest powołane do życia w rozpuście wynikającej z tej właśnie filozofii pogardy dla ciała. Ciała jako więzienie, jako do niczego nieprzydatnego po prostu, bo jedynie liczy się dusza nieśmiertelna, taka iskra Boża w człowieku. Apostoł mówi, że człowiek w ciele żyjący jest powołany do zjednoczenia z Panem. Ciało, czyli człowiek cielesny, jest dla Pana, a Pan dla ciała, czyli dla człowieka. I tę wielką myśl o powołaniu człowieka, czyli osoby żyjącej w ciele, do zjednoczenia z Chrystusem zmartwychwstałym, apostoł rozpisuje jeszcze w innych tekstach, które trzeba tutaj przywołać, abyśmy zobaczyli wielkość tego powołania. Mianowicie w trzecim rozdziale tego listu apostoł mówi, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Czy w liście do Rzymian, rozdział 6, apostoł pisze o alternatywie. Zamiast Boga, Ducha Bożego czy Chrystusa w człowieku może królować grzech. Apostoł wyraża się tak. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. A więc wyraźnie widzimy, iż apostoł postrzega człowieka jako taką przestrzeń, sferę podobną do sanktuarium albo do domu. I w tym sanktuarium, w tym domu, jakim jest osoba człowieka, może zamieszkiwać albo Bóg, cała Trójca Święta, Duch Boży, Chrystus właśnie uwielbiony, albo może zamieszkiwać ta straszna, niszczycielska siła, jaką jest grzech, która ma swoje źródło oczywiście w kusicielu. Czy wręcz człowiek może być zniewolony przez złego, prawda? I ta wielka wizja człowieka jako świątyni, w której mieszka Bóg, Duch Boży, Chrystus zmartwychwstały, jest tutaj nam właśnie pięknie przez apostoła przedstawiona. Jest ona ukazana jako finał naszego powołania. Do czego tak ostatecznie właśnie Bóg powołuje człowieka? Przywołajmy jeszcze tylko jeden tekst, który nam pozwoli zrozumieć to ostateczne powołanie do zjednoczenia z Chrystusem uwielbionym. 2 Koryntian, rozdział 11, werset 2. Apostoł pisze: jestem o was zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Właśnie ta boska zazdrość, jaka jest w apostole, jego troska o to, by Koryntianie, przez niego ewangelizowani, którym przekazał właśnie orędzie o Chrystusie i w ten sposób zjednoczył ich, czyli zaślubił ich z Chrystusem, pozostali po prostu wierni tej miłości, taką właśnie czystą miłością, by jednoczyli się z Chrystusem, by nie ulegali tym niezwykle mocnym w tamtym środowisku pokusom wszelkiego rodzaju rozpusty. Przywołajmy jeszcze już na sam koniec z pierwszego listu do Tesaloniczan, a więc najwcześniejszego listu Pawłowego, 4, rozdział, werset 3. Zdanie, które w gruncie rzeczy bardzo zasadniczo ujmuje właśnie kwestię powołania ciała, czyli człowieka żyjącego w ciele. Wolą Boga jest uświęcenie wasze, powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymać ciało własne we świętości i czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga poganie. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. Widzimy, jak wyraziste stwierdzenie, bardzo mocno korespondujące z czytanym dzisiaj fragmentem z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 6. Mając, szanowni słuchacze, przed oczami te wszystkie czytania przez nas tutaj jakoś rozjaśnione, spróbujmy teraz podjąć refleksję, wspólną medytację, szukając odpowiedzi na pytanie, jak człowiek odnajduje Chrystusa, jak człowiek odnajduje Boga w Chrystusie oczywiście. Bo wszystkie te czytania w gruncie rzeczy mówią o tym wielkim wydarzeniu, o tej wielkiej szansie, jaka stoi przed każdym człowiekiem. Każdy może spotkać, doświadczyć Boga. Bóg pragnie objawić się każdemu. Chrystus pragnie zjednoczyć się z każdym człowiekiem. Spróbujmy prześledzić najważniejsze czynniki, okoliczności, które to spotkanie człowieka z Chrystusem umożliwiają.
Naszym gościem w audycji Szukając Słowa Bożego jest ksiądz profesor dr habilitowany Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Telefony do studia dla tych, którzy chcą podzielić się i swoim doświadczeniem wiary, chcą próbować też na to pytanie odpowiedzieć razem z nami. Kierunkowy do Torunia 056, numer 655-2355 Polska Północna, 655-2356 Polska Południowa, i dla zagranicy numery 655-2333 oraz 655-2366.
Boże, Teresa z Dolnego Śląska. Proszę ojca, proszę księdza, ja się chciałam zapytać, bo takie najbardziej, co mi utkwiło, bardzo mi się spodobało to słowo Andrzeja, znaleźliśmy Mesjasza. To jest takie przepiękne dla mnie, że dusza, która oczekiwała Mesjasza, w końcu się spotkała. Jezus dał się, że tak powiem, pokazać, ukazać. Znaleźliśmy Mesjasza. To mi się najbardziej spodobało. Ale chciałam też zapytać, bo gdzieś tam w Piśmie Świętym, w innym fragmencie, nie w tym, w tych przytaczanych, jest coś takiego, jak Pan Jezus mówi, że wielu jest powołanych, a mało wybranych. Nie bardzo to rozumiem, jak należałoby się odnieść i jak należałoby zrozumieć właśnie to zdanie wielu powołanych, ale mało wybranych. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo za to pytanie. Ono w gruncie rzeczy łączy się z naszym tematem, z tematem naszej medytacji, ponieważ ukazuje po prostu trudność. Pokazuje nam, że odkrycie, spotkanie, właśnie tak jak Pan Jezus mówi, szukajcie, a znajdziecie, ale nie precyzuje ani kiedy znajdziecie, ani gdzie znajdziecie. Raczej pokazuje po prostu na trud szukania, wskazuje ten trud. To jest bardzo ważne, mieć pełną świadomość trudu, jaki trzeba podjąć, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że łaska wiary przychodzi nam tak w gruncie rzeczy bez żadnego szukania, nawet jak ewangelista mówi, Mateusz, prawda, jak jakaś taka perła, która często bywa rzucana właśnie przed wieprze. Ewangelista tak mówi, prawda? Ludzie depczą tę perłę, nie szanują i tak dalej. I w tym sensie tak należy to rozumieć. Po prostu ten przychodzący mi w tym momencie na myśl fragment z Ewangelii Mateuszowej tutaj się chyba najbardziej jest trafnym komentarzem do tego, że wszyscy po prostu są powołani do odkrycia, do spotkania Boga, do doświadczenia Jego miłości i dobroci, ale niestety właśnie człowiek może tym wielkim darem, tą wielką szansą pogardzić, może z niej nie skorzystać. Przywołam też jeszcze z listu do Rzymian, rozdział 9, werset 33, 32 i 33 fragment, który mówi o pewnym dramacie w łonie właśnie narodu wybranego, bo tutaj mamy przedstawicieli przecież Izraela, tych wielkich mężów, proroka Jana Chrzciciela, największego z proroków właśnie Izraela, a zarazem Chrystus jako skała. I święty Paweł zastanawia się w tym właśnie liście, jak to rozumieć, że tylko część Izraelitów oczekujących na Mesjasza odkryła Mesjasza w Jezusie z Nazaretu. Otóż apostoł wyjaśnia tak. Izrael, ponieważ zabiegał o sprawiedliwość nie pochodzącą z wiary, ale z uczynków, potknął się o kamień upadku, jak jest napisane, oto kładę na Syjonie kamień, o który się potknął i skałę, przez którą upadną, ale kto wierzy w Niego, nie będzie zawiedziony. A więc mamy tutaj całą dramaturgię tych ludzkich właśnie potknięć, załamań, czy tego niedochodzenia do wiary. Czy tak jak tutaj po prostu apostoł pisze, że są ludzie, którzy uważają, iż własnymi siłami, czyli własną uczciwością, jak my to mówimy, prawością, humanizmem, tolerancją, jakimiś takimi właśnie okazjonalnymi zbiórkami, nawet o bardzo szlachetnych ideach, celach, prawda, że to nam wystarczy do zbawienia. Tak myśleli też Izraelici, że wystarczy wypełniać po prostu prawo Boże określające uczynki, pobożności i inne i już jesteśmy zbawieni. Podczas gdy apostoł mówi, do zbawienia, do odkrycia Boga potrzebna jest jeszcze wiara. Właśnie i odkrycie, że to nie ja zbawiam siebie moimi czynami, ale Bóg przychodzący w Chrystusie, On mnie zbawia swoją miłością, a dokładniej mówiąc zmartwychwstaniem, które przychodzi w Jezusie i tylko w Jezusie. I nie jest ono wynikiem jakichkolwiek naszych zabiegów, starań, nie jest po prostu dziełem ludzkim, lecz jest dziełem Bożej miłości. Tak to należy rozumieć po prostu. Bardzo ważne pytanie, bardzo istotne w kontekście właśnie czytań, których przed chwilą wysłuchaliśmy. Byśmy zdawali sobie po pierwsze, właśnie mamy pierwszą odpowiedź na pytanie, jak dochodzimy do znalezienia Chrystusa, do doświadczenia żywego Chrystusa, żyjącego Chrystusa, żyjącego Boga. Dochodzimy po prostu poprzez wielki trud szukania, poprzez wielką odwagę wyruszenia w drogę, tak jak Abraham, który uwierzył Słowu Bożemu i zaczął iść po prostu. Nie wystarczyło samo wysłuchanie i pozostanie w miejscu.
Dla tych, którzy chcą uczestniczyć w audycji Szukając Słowa Bożego, przypominamy telefony do naszego studia. Kierunkowy do Torunia 056, numer 655-2355, Polska Północna, 655-2356, Polska Południowa, dla zagranicy 655-2333 i 655-2366. Teksty z drugiej niedzieli zwykłej, z pierwszej księgi Samuela, z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian i z Ewangelii według świętego Jana. Naszym gościem jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący działu biblijnego imienia Jana Pawła II. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza, witam księdza profesora, mówię Henryk z Szepietowa.
Dziękuję.
Księże profesorze, więc jak ja słuchałem właśnie tych wyjaśnień i wcześniej, kiedy właśnie było czytane to Słowo Boże, tu ksiądz profesor często używał słowa powołanie. I właśnie myślę o tym, że właśnie w tej liturgii słowa, co będziemy słyszeli w najbliższą niedzielę, to Bóg nam chce właśnie wyjaśnić dokładnie, że każdy człowiek, każdy z nas, który jest człowiekiem wierzącym, jest do czegoś powołany. No bo właśnie w pierwszym czytaniu widzimy tego młodzieńca,
ja
którego powołuje Bóg.
Chciałbym może tutaj od razu, pozwolę sobie od razu skoncentrować naszą uwagę na istocie tej wypowiedzi rozpoczętej, bo dalsza interpretacja będzie po prostu odejściem od istoty, jak zauważam. Powołanie, właśnie wołanie. Nie do czegoś tam, prawda, każdy ma jakieś tam powołanie, to są bardziej po prostu już zdolności, talenty i tak dalej. Natomiast w tym powołaniu, jak pokazują nam czytanie zarówno pierwsze, jak i Ewangelia, chodzi o usłyszenie wołania, o usłyszenie głosu Bożego, o to, aby w pewnym momencie usłyszeć, że Bóg zwraca się do mnie i to zwraca się po imieniu wręcz. I to wraca się bardzo intensywnie. Kilka razy tutaj słyszymy, jak Bóg woła do Samuela. Samuelu, Samuelu, to jak echo roznosi się to jego imię, prawda, przenika go, przeszywa i odkrywamy tutaj coś niezwykle wielkiego, mianowicie, że Bóg, który powołuje, zna człowieka, zna po imieniu, czyli zna całą jego istotę, ze wszystkimi uwarunkowaniami, historią wcześniejszą i późniejszą. To samo widzimy w przypadku Jezusa, który do Szymona zwraca się po prostu Szymonie, prawda? Będziesz Kefasem, będziesz Piotrem. A więc dziękując za ten głos, chciałbym podkreślić tę wielką, wspaniałą intuicję, której tutaj wysłuchaliśmy, mianowicie, że powołanie to jest rzeczywiście usłyszeć głos, żywy głos żywego Boga, żywego Chrystusa, który w tym momencie mówi do mnie, woła mnie po imieniu. Często to wołanie jest związane z określoną oczywiście misją, posłannictwem, czy też w ogóle z doświadczeniem obecności Bożej, tak jak tutaj w przypadku Samuela, to ono się na tym kończy aktualnie, prawda, że on uświadamia sobie, że żyje w obecności Boga żywego, nie tylko w obecności Arki Przymierza. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani.
Maria, ja chciałam właśnie powiedzieć takie świadectwo moje o wołaniu Bożym. Więc to, jak ja to czułam, był taki okres, że po prostu żywo czułam takie przynaglenie, takie zainteresowanie. Także szukałam na przykład słowo Bóg, bo to było w czasach jeszcze stalinowskich, nawet po książkach. To wywoływało na mnie jakieś takie wrażenie. No i to tak trwało, takie jakieś bardzo wielkie zainteresowanie i takie przywoływanie po prostu do spraw Bożych, do wiary. I potem znalezienie samo, to już było w czasie mszy świętej, zwłaszcza po konsekracji, to już było kilkukrotnie jakieś takie woli Bożej, czy nawet nagrody jakieś. No ale dziękuję. To wszystko jeszcze poprzedziło takie nawiedzenie Matki Bożej jeszcze w tych ramach, pamiętam. A to wszystko. Dziękuję, bo trudno o tych rzeczach tak mówić. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za to świadectwo. Ono rzeczywiście ukazuje nam to, co mamy też w dzisiejszym pierwszym czytaniu, że Samuel do pewnego momentu nie znał Pana. Nie znał Pana, bo Słowo Boże jeszcze nie było mu objawione. Ale to imię Pana, ta właśnie Arka Przymierza, ten kult, to wszystko oddziaływało na niego. Budziło w nim jakieś zainteresowanie. Ale właśnie ta wrażliwość duszy ludzkiej na tajemnicę Boga, na Jego istnienie, na Jego właśnie działanie. Bez wątpienia jest w człowieku i jest to też bardzo ważne, żeby tę wrażliwość, to zainteresowanie po prostu wiodące ku Panu Bogu, żeby ono było żywe, żeby było pielęgnowane, rozwijane, a wcześniej czy później na pewno przyjdzie samo już pełne doświadczenie Bożej obecności, Bożej mocy. Bez wątpienia trzeba by też właśnie o to doświadczenie modlić się, tak jak tutaj przywołana peregrynacja. To pokazuje, iż to był czas wielkiej modlitwy, wielkiego też wspólnego doświadczania Bożej obecności za wstawiennictwem Maryi, Matki Bożej, prawda? A więc dzięki bardzo za to świadectwo, które mówi nam, że aby znaleźć Chrystusa, aby doświadczyć Bożej obecności, trzeba jej pragnąć, trzeba jej po prostu, trzeba cały czas pielęgnować w sobie tę wielką wrażliwość na kogoś więcej, na coś więcej niż to wszystko, co przeżywamy w naszych czysto ludzkich relacjach, odniesieniach, życiu zawodowym, rodzinnym, przyjacielskim, prawda? W duszy człowieka jest ta wielka potrzeba na coś więcej, na kogoś większego po prostu. Dzięki bardzo za to świadectwo.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Dorota z Warszawy. Mam takie pytanie, czy pragnąc naśladować Pana Jezusa, zbawiającego i cierpiącego, można tak umartwiać swoje ciało, zadając sobie cierpienie? Pozdrawiam gorąco ojców w studiu i całą rodzinę Radia Maryja. Zapłać.
Nie do końca zrozumiałem to pytanie. W gruncie rzeczy...
Pani Doroto, Pani jeszcze jest z nami?
Tak, jestem.
Ksiądz profesor pyta, nie do końca rozumie pytanie, co znaczy zadawać sobie cierpienie. Jakie? O co chodzi?
No może nie takie jak święci, którzy jakoś tak mocno się umartwiali, ale no jeżeli jakoś tak w modlitwie się odczuwa takie pragnienie, żeby też oddać swoje ciało Panu Jezusowi do zbawienia świata.
Więc właśnie to dzisiejsze Słowo Boże naprowadza nas na odpowiedź następującą, mianowicie chodzi o panowanie nad ciałem, czyli po prostu nad sobą, nad wszystkimi instynktami, czy prawda, cechami charakteru, czy pożądliwościami, jakie się budzą w człowieku, żeby być absolutnie właśnie w największym, niemal doskonałym, prawda, wiadomo, że to prawie nie jest możliwe, ale by jak najdoskonalej całym sobą, wszystkimi swoimi, prawda, umiejętnościami i całym pięknem, jakie jest w człowieku, odpowiadać na obecność Chrystusa, w której żyjemy po prostu, by tej obecności doświadczać. I takie zmaganie ze sobą, z wszelkiego rodzaju właśnie wadami, czy wręcz właśnie grzechami, często grzechami właśnie ciężkimi, powtarzającymi się. Ono wymaga cierpienia, wymaga po prostu rezygnacji, wymaga umartwienia, wymaga podejmowania działań innych niż te właśnie, które są wadami, czy wręcz grzesznymi działaniami. I to bez wątpienia jest konieczne, ale równocześnie, szukając odpowiedzi na to pytanie, gdy patrzymy na postać Piotra, przywołaną dzisiaj w Ewangelii, to widzimy, że to jest pierwszy dialog Pana Jezusa z Piotrem i natychmiast przychodzi nam na myśl ostatni dialog z 21 rozdziału Ewangelii Janowej od wersetu 15 do 18 i następne zresztą, gdzie Pan Jezus mówi do Piotra, zmartwychwstały już, pójdź za mną, paś owce moje, paś baranki moje, a następnie zapowiada po prostu, iż czeka go wielka droga krzyżowa po prostu, że inny cię opasze, poprowadzi dokąd nie chcesz i w ten sposób zaznaczył, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Ale nie jest to cierpienie dla samego cierpienia. Jest to po prostu odwaga, zaangażowanie, poświęcenie bez względu na przeciwności, jakie spotkają apostoła, człowieka powołanego. Tak jak Jan Chrzciciel notabene. Widzimy go tutaj za kilka, prawda, stronic w Ewangeliach synoptycznych, zwłaszcza po tym, jak jego uczniowie pójdą za Jezusem w dużej mierze. Jan Chrzciciel zostanie wtrącony do więzienia, zostanie po prostu ścięty za to, że głosił akurat właśnie wolę Bożą, Bożą prawo Boże. A więc od tego rodzaju cierpienie czy męczeństwo wręcz chodzi, które jest związane z heroiczną wiernością otrzymanemu powołaniu. Natomiast Jan Chrzciciel nie poszedł do Heroda i nie mówił mu, wtrąć mnie do więzienia, a potem zetnij, prawda, bo chcę być męczennikiem, prawda. Gdyby ktoś tak rozumiał, no to oczywiście źle by rozumiał. Po prostu trzeba cały czas być skoncentrowanym na jak największym zaangażowaniu w naśladowanie Jezusa, w głoszenie Ewangelii, a cierpienie, przeciwności same przyjdą po prostu i to nawet błyskawicznie. Im ktoś więcej będzie odważnie i mądrze Ewangelię głosił, tym więcej będzie cierpiał. Przykładem najlepszym jest po prostu święty Paweł. Zachęcam do lektury listu do Filipian, 3 rozdziału, gdzie apostoł tam mówi wręcz, iż po prostu najbardziej chlubi się z tych wszystkich przeciwności i cierpień, które znosi dla Chrystusa. Ale im więcej tych cierpień na drodze spotyka, tym bardziej doznaje mocy zmartwychwstałego Chrystusa. Taka jest dynamika tegoż właśnie pójścia za Chrystusem, cierpienia i przezwyciężania cierpienia mocą zmartwychwstałego Chrystusa.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Proszę mówić troszeczkę głośniej.
Bliżej słuchawki.
Ja dziękuję za tę katechezę, bo tak jakby odpowiada mojemu zdarzeniu. Kiedyś dostałem tajemnicę szczęścia i tam się odmawia codziennie przez rok, ale odłożyłem to jakby na bok i tak leżało. I tak samo jak ten Samuel usłyszał powtórne wołanie. I mnie się zdarzyło, że znowu inna osoba po wielu latach mówi, że zaczęła mi mówić o tajemnicy szczęścia. No i ja zaciekawiłem się, bo bardzo ciekawie opowiadała, że bardzo wiele jest obietnic w przyszłym jakby do zbawienia człowieka. No i nabyłem tą tajemnicę szczęścia. No i już odmówiłem. To przez rok się odmawia codziennie. Już podjąłem taką decyzję, że na pewno odmówię. I myślę, że tak Pan Bóg jakby się upomniał, że żebym właśnie, bo powtórnie skierował do mnie te wezwanie. Przy okazji chciałem się zapytać księdza profesora. Takie mam pytanie właśnie. Jeśli ksiądz profesor uzna za słuszne, proszę mi odpowiedzieć. Jeśli nie, no to wiem, że bo to może być niezwiązane z katechezą. Pan Jezus, jak umierał na krzyżu, w ostatnich słowach jakby powiedział: Boże, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ja myślę, że mówił to do tego człowieka, do tego Boga, która jest w człowieku. I zapewne wiedział, że wielu ludzi nie skorzysta z tego. I tak może to było i rozpaczliwie, że to wszystko pójdzie na darmo. A w każdym człowieku jakaś cząstka Boga jest i mówił do tej cząstki jakby: Boże mój, czemuś mnie opuścił, bo nigdy ta cząstka już jakby w tym człowieku, no jeśli człowiek idzie na zatracenie, to myślę, że...
Ale niestety ta interpretacja, jakkolwiek interesująca, tutaj podziwiam myślenie kategoriami właśnie biblijnymi, to jednak zestawienie tych elementów nie jest słuszne, ponieważ Pan Jezus to mówi w odniesieniu do siebie, który doświadcza prawdziwej ludzkiej śmierci. I prawdziwa ludzka śmierć w świetle tej wypowiedzi Chrystusa, jak też innych wypowiedzi Pisma Świętego, bo on tutaj cytuje Psalm 22, jest po prostu takim maksymalnym oddaleniem człowieka od Pana Boga. Ale to przecież nie jest pierwsze i ostatnie słowo Chrystusa. To doświadczenie właśnie, autentyczne doświadczenie śmierci zostaje przezwyciężone właśnie tym, że Bóg przybliża się do Jezusa, maksymalnie się przybliża, czyli obdarza go nowym życiem, życiem zmartwychwstania, prawda? Tak należy rozumieć. Oczywiście to jest cały szereg jeszcze innych spraw do zwrócenia na nie uwagę. Pytanie, być może wrócimy do niego jeszcze przy innych okazjach. Niemniej to jest obserwacja, która w ogromnej mierze łączy się z czytaniem z listu do Koryntian właśnie, o którym mówiłem, że człowiek powołany jest w swojej cielesności, czyli w całym swoim istnieniu właśnie dla Pana, do życia w Panu. To notabene musimy tutaj przywołać sobie jeszcze fragment z listu do Rzymian, rozdział 14, werset od 7, słynne zdanie właśnie, w którym apostoł kapitalnie rozwija tę prawdę, że człowiek właśnie i żyje i umiera dla Pana, więc we wszystkich momentach swojego życia w ciele, czyli jako istota śmiertelna, człowiek jest powołany do życia z Panem. Posłuchajmy tego fragmentu krótki, a zarazem niezwykle mocny. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie, bo jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana, bo po to przecież Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby się stać Panem tak żywych, jak i umarłych. A więc niech te zdania będą odpowiedzią, prawda, na podniesione pytanie. Natomiast do pierwszej części wypowiedzi chciałbym się ustosunkować, podkreślając te dwa bardzo ważne aspekty, że w naszym szukaniu Pana Boga jest to bardzo ważne, rzeczywiście, że Pan Bóg jakby upomina się, szuka człowieka, raz, drugi, trzeci się zwraca. To może być w jakichś odstępach czasowych, w różnych sytuacjach życiowych. I po drugie, przez ludzi, inna osoba, te inne osoby, które pomagają dzisiaj przyjść człowiekowi do Chrystusa, to jest apostoł Andrzej po prostu, który przeprowadza Szymona. To jest bardzo wyraźnie tutaj powiedziane. Czy w ogóle w pierwszym czytaniu Heli, który przygotowuje praktycznie młodego Samuela do spotkania, autentycznego przeżycia, spotkania z wołającym Bogiem.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam podzielić się tutaj własnymi odczuciami i na temat dzisiejszej audycji. Uważam, że my codziennie musimy się nawracać w zakresie takiej pokory, ufności, doświadczenia, których doznajemy codziennie w różnych wyborach życiowych, w kontaktach z innymi ludźmi. Ta nasza postawa wobec innych ludzi, ona powoduje, że i inni mogą się nawrócić. Ta nasza postawa zgodna z nauką Jezusa, przepełniona takim szacunkiem i do drugiego człowieka. I taką chęcią wsparcia i pomocy. Także ja tutaj dziękuję i szczęść Boże, dziękuję za audycję, bardzo wartościowa i ważna dzisiejsza jest nauka.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Bez wątpienia ta właśnie dobroć, życzliwość, serdeczność, one są, można by powiedzieć, takim tłem czy fundamentem, takim środowiskiem właśnie, w którym możliwe jest doświadczenie bliskości, obecności Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że zarówno Heli, kapłan, jest dla młodego Samuela właśnie takim wspaniałym człowiekiem, który praktycznie był świadkiem wielkiej modlitwy jego matki o syna, a później właśnie matka, która przyprowadza tego młodego chłopca, ofiaruje go Panu i powierza po prostu dobroci tego kapłana Helego, który notabene nie mógł sobie poradzić ze swoimi synami przewrotnymi, prawda, zepsutymi, których spotkała ciężka kara Boża z powodu właśnie ich niewierności Słowu Bożemu, a stał się takim wspaniałym właśnie ojcem, wychowawcą dla młodego Samuela. Podobnie w Ewangelii widzimy apostołów, którzy praktycznie są powołani do wielkiej przyjaźni, zażyłości z Chrystusem, wręcz ten drugi uczeń, o którym jest mowa, pierwszy Andrzej, a ten drugi uczeń w dalszej części Ewangelii zostanie nazwany wręcz umiłowanym uczniem Pana, więc kimś, kto w sposób wyjątkowy zaznał przyjaźni, życzliwości Chrystusa, a zarazem Chrystusa darzył taką właśnie swoją życzliwością, miłością.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Józef z tej strony, z Radomia. Ojcze, słucham tej audycji. Staram się każdego piątku słuchać, ale dzisiaj w szczególny sposób poczułem takie piękno powołania Andrzeja i tego drugiego ucznia. Zrozumiałem, że tak jak ojciec swoje dzieci uczy, kieruje, formuje, tak Jezus objawił się temu Samuelowi, który go nie znał, ale naprowadził, że go poznał przez Lewiego. Nie przychódź, nie mów, powiedz tylko, sługa twój, słucha cię. I tu już wystarczyło Andrzejowi, kiedy był Andrzej, ten drugi uczeń z Janem, kiedy Jan powiedział, to baranek Boży, ci natychmiast poszli. Poszli za nim. Wiedział wszystko do końca. Wiedział, Bóg wiedział, bo ich Bóg uformował. Bóg ich tylko chciał, żeby oni go poznali, żeby oni się zbliżyli, żeby zaczęło się jak. Kiedy przyszedł do Piotra, o Piotrze wszystko wiedział. Aha, to ty jesteś Piotr. Tak. To ten Piotr, czyli Kefas. I teraz chciałbym troszeczkę dalej pociągnąć ten sam fragment. Kiedy
ale
przyszedł Filip...
Skracać...
Ja na momencie,
bardzo prosimy o skrócenie wypowiedzi, ponieważ kończy się nasz czas antenowy, Filip... a chciałbym jeszcze dokonać podsumowania wszystkich
Dobrze.
Tutaj rozważań.
I... Filip, dla mnie Filip, który Natanaela naprowadził, a Bóg pokazał mu, że zna wszystko o tym i widział go pod tym drzewem figowym, to zrozumiałem w dzisiejszej audycji, że ten Filip to był, moim Filipem jest Słowo Boże, moim Filipem jest audycja. To, co ksiądz zaakcentował, drugi człowiek jest moim Filipem, który mnie naprowadza. Wszelkie rekolekcje, wszelkie wyjazdy, czy wszelkie spotkania w Eucharystii, to wszystko to naprowadza człowieka do poznania Boga, aby mógł uświadomić sobie, że Bóg mieszka w nim, a on jest mostrancją jego.
Dzięki Amen. Bardzo za tę wypowiedź. Wydaje mi się, że najważniejsze w niej jest to zwrócenie na uwagi na Słowo, po prostu na Słowo Boże, które przychodzi do nas w różnych okolicznościach i które nas prześwietla, które nas objaśnia, które interpretuje nasze życie, które dodaje odwagi, które ukazuje plan tego życia, a zwłaszcza wspaniały finał po prostu. Ponieważ czas naszej audycji właśnie bardzo szybko mija i już pozostało nam kilka minut, chciałbym podziękować za udział w medytacji. Postawiliśmy sobie pytanie, jak człowiek dochodzi do odnalezienia Chrystusa, jak dochodzi do odnalezienia, do odkrycia obecności Pana Boga w swoim życiu. Wskazaliśmy przede wszystkim, inspirowani Słowem Bożym, na następujące czynniki. Po pierwsze, potrzebny jest trud szukania. To nie jest tak, że wystarczy pozostawać biernym, niezainteresowanym, niczego nie oczekującym, a doświadczy się wielkiego olśnienia, wspaniałego, po prostu fascynującego spotkania z Bogiem, Jego mocą, Jego miłością, Jego mądrością. Po drugie, powiedzieliśmy, że w tym szukaniu Bożej, żywej obecności, obecności Chrystusa żyjącego, ważne jest usłyszeć wołanie, usłyszeć, że Bóg woła mnie po imieniu, zna mnie, zwraca się do mnie. Często to wołanie bardzo takie osobiste powraca po jakimś czasie, ale nade wszystko są takie określone momenty naszego życia i miejsca, w których to wołanie Boże adresowane bezpośrednio do mnie się odzywa. Po trzecie, powiedzieliśmy, że potrzebna jest bardzo wielka wrażliwość na Boga, swego rodzaju głód Boga. W duszy człowieka jest taki głód. Można go do pewnego momentu zasypać, zagłuszyć po prostu, tak jak właśnie było w czasach przywołanych tutaj, czasach ateizmu komunistycznego. Niemniej człowiek potrzebuje, choćby żył w obfitości materialnej, otoczony nieskończoną rzeszą przyjaciół, potrzebuje kogoś więcej, kogoś większego i czegoś więcej niż tylko ludzkie, życzliwe ręce czy obecność człowieka. Wreszcie powiedzieliśmy, że w naszym szukaniu i doświadczaniu Pana Boga ogromnie ważną rolę odgrywają przewodnicy. Może to być inny chrześcijanin, wręcz apostoł, może to być starszy nauczyciel, dojrzały człowiek, który ma oczywiście osobiste doświadczenie Boga, doświadczenie Chrystusa, tak jak kapłan Heli, tak jak wielki prorok Jan Chrzciciel, który w zasadzie rozpoczyna to wielkie wędrowanie Izraelitów wierzących ku Jezusowi, Barankowi Bożemu. I wreszcie bardzo ważnym jest środowisko, w ogóle wspólnota, inni ludzie. To nasze szukanie Pana Boga, doświadczanie Pana Boga nie dokonuje się w jakiejś pustyni, na jakiejś samotnej wyspie, czy w jakiejś lodowatej atmosferze. Jest ono tam też możliwe oczywiście, ale warunkiem jakimś takim wyjątkowo sprzyjającym jest dobra wspólnota, więc dobra rodzina, dobra klasa, dobra grupa studencka, czy dobre sąsiedztwo w klatce blokowej, czy na osiedlu, dobra społeczność miejscowości. To jest bardzo ważne. W takiej wspólnocie łatwiej odkryć obecność dobrego Boga. Tak wygląda w wielkim skrócie oczywiście to nasze wielkie szukanie Pana Boga, a zarazem Jego przybliżanie się do nas, Jego przychodzenie do nas, tak jak mówi dzisiejsza Ewangelia. Kończąc, chciałbym przytoczyć fragment z książki wielkiego rabina, eksperta Soboru Watykańskiego II, Abrahama Heschela, z książki pod tytułem Człowiek szukający Boga. Czynię to z wielką przyjemnością, zwłaszcza w kontekście przeżywanego niebawem w naszym kościele Dnia Judaizmu. Mianowicie ten wybitny teolog pisze w tej właśnie książce Człowiek szukający Boga tak. Modlitwa to odpowiedź dana Bogu. Oto jestem, a oto treść moich dni. Wejrzyj w moje serce, w moje nadzieje i żal. Odchodzimy nieraz z modlitwy ze wstydem, ale i z radością. Ale modlitwa nigdy się nie kończy, bo wiara darzy nas zuchwałym pragnieniem, by Bóg zbliżył się do nas i zwracał do nas jak ojciec, nie tylko jak władca, ale jak przyjaciel. Człowiek, który dzień po dniu zdradza Boga, pijany próżnością, urazą czy lekkomyślną ambicją, żyje w upiornej mgle wyrzutów sumienia. Kiedy już zniszczył miłość swą chciwością, wciąż zastanawia go brak czułości w jego życiu. Jego uciekające sumienie ma kryjówkę w jego duszy. Swoje więzy z Bogiem potargał na strzępy wrzasku i przerażenia. Jego umysł stał się zaćmiony i bezduszny. Zniszczył swój los, a teraz chodzi po ziemi jak szkielet duszy, bredząc o utraconej rozkoszy. Bóg nie jest sam, kiedy odrzuci go człowiek, ale człowiek jest sam. Tak pisze Abraham Heschel. Szukajmy zatem wraz z młodym Samuelem, z Andrzejem, umiłowanym uczniem i Piotrem, szukajmy Chrystusa, szukajmy żyjącego Boga, który do nas przychodzi w Jezusie.
Bardzo dziękujemy. Był to program Szukając Słowa Bożego. Dziękuję księdzu profesorowi Henrykowi Witczakowi, który był gospodarzem tej audycji, jest przewodniczącym dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Dziękujemy Państwu za telefony, dziękujemy za uwagę.